Rozdział 20. Bez powrotu. Noc na morzu upłynęła burzliwie, dlatego Danel poczuł ulgę, gdy Inawa wczesnym popołudniem zawinęła do niewielkiej osłoniętej zatoczki. Choć Ahati planował, że nocować będą przeważnie na lądzie, to im dalej płynęli na północ, tym większe odległości dzieliły miasta portowe. Poprzedniej nocy Tajent zażył dodatkową dawkę leku na chorobę morską i natychmiast zasnął, czego Danel w końcu zaczął mu zazdrościć. Chociaż sam potrafił zniwelować niepożądane efekty podróży morskiej, pozostanie w łóżku na kołyszącym statku czasami wymagało pewnego wysiłku. W końcu, kilka godzin przed świtem, sztorm minął i udało mu się zasnąć. Czekała ich jednak wczesna pobudka. Plany Ahatiego przewidywały pobyt w majątku przyjaciela, który właśnie bawił w mieście. Mieli więc cały dom dla siebie, nie licząc obecności niewolników. Polecono im dobrze traktować gości swojego pana, to też przygotowali pyszny posiłek i zaprowadzili ich do łaźni, wybudowanych wokół naturalnego, gorącego źródła, z których, zdaniem Ahatiego, nie można było nie skorzystać. Wyglądało na to, że Tajent mimo wszystko nie będzie mógł do nich dołączyć. Niewolnik musiał niemal znieść go ze statku i wnieść do czekającego na nich powozu. Eleńczyk chrapał donośnie przez całą drogę do majątku i zdołał oprzytomnieć wyłącznie na tyle, by udać się za niewolnikiem do kwater dla gości. Niewolnicy powiedzieli, że zasnął, gdy tylko doszedł do łóżka. Ahati i Danel razem poszli do łaźni. Tworzyło je jedno długie pomieszczenie, w którego obu końcach znajdowały się drzwi. Nie było w nim okien, lecz otwór w suficie, przez który widać było rozgwieżdżone niebo. Przez całą długość wnętrza biegły połączone z sobą baseny z parującą wodą, obok zaś wiła się ścieżka, w jednym miejscu przechodząca ponad stawem po zakrzywionym mostku. Powietrze miało metaliczny, słonawy posmak. W najbliższym basenie jest ciepła woda, powiedział Ahati, gdy zaczął zdejmować z siebie ubrania. Można się w nim umyć i jest oddzielnie opróżniany. Jeżeli jesteś czysty, możesz zacząć od kolejnego basenu i przesuwać się wzdłuż całego pomieszczenia, aż znajdziesz taki, jaki ci odpowiada. W tych pośrodku woda jest gorąca, a potem w następnych stopniowo coraz chłodniejsza, aż do ostatniego, w którym jest zimna. Kończy się na zimnej wodzie? Tak, dla orzeźwienia. To bardzo odświeżające. Jeśli jednak zaraz po kąpieli chcesz iść spać, lepiej wyjść po jednym z cieplejszych basenów. Tam znajdziesz płaszcze kąpielowe, żeby nie zmarznąć. Rozebrawszy się aż do spodni, Ahati spojrzał na Danela, który nie zaczął się jeszcze rozbierać. Niewolnicy wypiorą twoje ubrania i zaniosą je do pokoju. Danel pokiwał głową i zaczął zdejmować szaty. Publiczne łaźnie w Imardinie wyszły z mody jakieś 100 lat temu. Powszechnie wiadomo było, że łaźnie, a niektóre źródła złośliwie utrzymywały, że również i kąpiele, pojawiły się w Krali, gdy została podbita przez Sahakan. Kąpiele nie straciły na popularności, choć nie praktykowano ich publicznie. Łaźnie gildii podzielone były na prywatne pomieszczenia, podobnie jak obiekty w mieście, choć Danel słyszał, że w niektórych łaźniach, połączonych z domami publicznymi, znajdowały się większe baseny, w których kąpano się wspólnie. W Elaine nadal było kilka publicznych łaźni, jednak kobiety i mężczyźni korzystali z nich oddzielnie, ubrani w skromne, ciężkie chusty. Danel był tam kilka razy z Tajendem, gdy pełnił obowiązki ambasadora gildii. W dobrym tonie było ponarzekać, że minęły stare dobre czasy, gdy kąpano się nago, lecz nikt nie wprowadził w życie powszechnej opinii, mówiącej, że lepiej było całkiem się rozebrać. Spośród wszystkich bardziej kontrowersyjnych zwyczajów sahakańskich, niewolnictwa, czarnej magii, do tego chyba najłatwiej się przyzwyczaić. Choć nie słyszałem o publicznych łaźniach Warwis. Może w Sahace też wyszły z mody. Nie wyobrażam sobie, że Sahakanie mogliby pozwolić kobietom na publiczne kąpiele. Ahati całkowicie się już rozebrał i właśnie wchodził do pierwszego basenu. Nagle jego ciemniejszy kolor skóry stał się bardziej widoczny i choć mężczyzna był drobniejszy niż przeciętny Sahakanin, również miał szerokie ramiona i był krzepkiej budowy. Wziąwszy głęboki wdech, Daniel zrzucił z siebie zewnętrzne szaty i zdjął spodnie. Odwrócił się, podszedł do basenu i wszedł do wody. Spodziewał się wrzątku, woda jednak była letnia. Z neutralnym wyrazem twarzy Ahati wskazał miskę na brzegu basenu, w której znajdowało się mydło. Otaczała go plama mydlanego osadu, ukrywająca jego ciało zanurzone w wodzie. Basen był duży, mnóstwo miejsca dla nich obu, a nawet dla czterech osób. Daniel skupił się na szczegółach, starając się nie myśleć o tym, że właśnie jest nagi w towarzystwie mężczyzny, który dał mu do zrozumienia, że chce, by łączyło ich coś więcej niż przyjaźń. Mydło było dziwne, zawierało drobinki, które drapały ciało Danyla, zostawiając na nim czerwone ślady. Gdy Ahati wyszedł z basenu, Daniel zauważył, że na skórze Sahakanina nie były one aż tak widoczne. Skończył się myć, po czym wstał i poszedł za Ahatim do kolejnego basenu. Tym razem woda była gorąca. Siedzenia wbudowano w boki basenu. Daniel czuł, jak wysoka temperatura parzy jego skórę. Ahati nie wytrzymał długo, lecz przechodził z basenu do basenu, dopóki nie znalazł tego, który mu najbardziej odpowiadał. – Wystarczająco ciepło? – spytał Daniela. Ambasador kiwnął głową. – Bardzo. Wejdź do następnego. Ja zostanę w tym. Możemy siedzieć w różnych i nadal rozmawiać. Daniel wszedł do kolejnego basenu, w którym woda była przyjemnie ciepła. O tak, to ten właściwy. Usiadł w przeznaczonej do tego wnęce, w której mógł swobodnie się odwrócić i rozmawiać z Ahatim. Choć przyzwyczajał się powoli do braku ubrania, musiał przyznać, że trochę mu ulżyło, gdy dzieliła ich niska ścianka wyższego basenu. Ahati zaśmiał się. O co chodzi? Spytał Daniel, gdy jego towarzysz nie wyjaśnił przyczyny rozbawienia. Sahakanin uśmiechnął się krzywo. O ciebie. Myślałem, że odwrócisz się i uciekniesz. Stąd? Daniel wzruszył ramionami. Przyznaję, że to nowe doświadczenie i nie do końca komfortowe. A jednak sobie poradziłeś. W dodatku w mojej obecności. Daniel zastanawiał się, jak najlepiej odpowiedzieć, lecz zanim zdołał to zrobić, Ahati zaczął mówić dalej. Dobrze sobie radzisz z trzymaniem mnie na dystans. Tym razem Danielowi również zabrakło słów. Czyżby? Wydusił z siebie. O tak, zaproszenie Tayenda, by z nami jechał, było sprytnym posunięciem. Daniel wyprostował się zaskoczony i oburzony. Nie proponowałem mu tego. Nachmurzył się. To wyłącznie jego inicjatywa. Ahati uniósł brwi. Przyjrzał się Danielowi w zamyśleniu. Chyba ci wierzę. To prawda, powiedział Daniel, choć nieudolnie starając się, by w jego głosie nie było słychać urazy. Ale prawdą jest również to, że trzymałem cię na dystans. Dlaczego? Daniel odwrócił się i westchnął. Konsekwencje. Konflikt w kwestii lojalności i tak dalej. Rozumiem, powiedział cicho Ahati. Przez chwilę milczał, po czym nagle wstał i wszedł do basenu, w którym siedział Daniel. Usiadł i westchnął ciężko. Tak lepiej, spojrzał na Daniela. Martwisz się nie o to, co trzeba, ambasadorze Danielu. Daniel odwzajemnił spojrzenie. Ach tak. Tak. Moja lojalność należy w pierwszej kolejności do Sahaki i króla. W oczach Ahatiego pojawił się błysk. Twoja do Kyrali, waszego króla, gildii i krain sprzymierzonych. Może niekoniecznie w tej kolejności. Nic tego nie zmieni i nic zmienić tego nie powinno. Uśmiechnął się lekko. Pomyśl o tym w ten sposób. Gdyby mój król kazał mi cię zabić, zrobiłbym to. Bez wahania. Daniel wpatrywał się w niego. Spojrzenie Ahatiego było twarde i wyzywające. Rzeczywiście mówi to, co myśli, ale czy i ja nie postąpiłbym tak samo, gdybyśmy zostali wrogami? Prawdopodobnie tak. Nie podobałoby mi się to, ale jak bardzo jest to prawdopodobne? Odepchnął tę myśl. Prawda jest taka, że nie podobałoby mi się to bez względu na to, jak bliskie więzy by nas łączyły, a i tak nie możemy zrobić niczego, co podałoby w wątpliwość naszą lojalność, jak na przykład mieć dzieci czy wziąć ślubu. Ahati nie chciał zobowiązań, a to było kuszące. Choć jego wyznanie, że na rozkaz zabiłby Danyla, powinno budzić odrazę, to jednak było dziwnie ekscytujące. Czyli nie zawahałbyś się, nawet odrobinę? Zapytał. Ahati uśmiechnął się i odepchnął od ściany, przechodząc na środek basenu. Może odrobinę. Mógłbyś tu przyjść i przekonać mnie, jak długo powinienem się wahać. Danyl zaśmiał się, słysząc propozycję przyjaciela i przesunął się na środek basenu. Przez kilka uderzeń serca wpatrywali się w siebie. Czas jakby zwolnił i zatrzymał się. Po chwili obaj zamarli, gdy od strony wejścia ich uszu dobiegły przytłumione głosy. Szybko odsunęli się od siebie i wstali, by zobaczyć, kto to. Danyl poczuł ulgę na widok wciąż zamkniętych drzwi. Głosy ucichły, po czym usłyszeli pukanie. Ahati spojrzał na Danyla. Na jego twarzy zaś malowało się poirytowanie, co mile poechtało ambasadora. Poleciłem niewolnikom, by nam nie przeszkadzano, chyba że zdarzy się coś pilnego. Lepiej sprawdź, o co chodzi, odparł Danyl. Ahati wyszedł z basenu i za pomocą magii podniósł płaszcz. Narzucił go na siebie i podszedł do drzwi. Wejść. Drzwi otwarły się. Danyl szybko przybrał wyćwiczony wyraz twarzy, gdy dostrzegł rozglądającego się wokół Tayenda. Im bardziej będę zdenerwowany, tym bardziej on będzie podejrzliwy. Krew gotowała się w nim z wściekłości. Nie przeszkadzam? Spytał Tayend. Niewolnicy powiedzieli, że tu jesteście, a skoro mówiłeś, że trzeba odwiedzić te łaźnie, stwierdziłem, że nie na miejscu byłoby tego nie robić. Oczywiście, odpowiedział Ahati. Wskazał Tayendowi basen służący do mycia i objaśnił cały proces. Kiedy wracał, by dołączyć do Danyla, uśmiechnął się i wypowiedział bezgłośną obietnicę. Później. Niedługo po tym, jak Lorkin pojawił się w sali opieki, przyszła tam będąca magiem kobieta, która miała zaprowadzić go do jaskiń twórczyń kamieni. Wyszedł dość niechętnie, gdyż nowa następczyni Kali nadal nie zupełnie wiedziała, gdzie co jest przechowywane i usiłowała zapamiętać, na jakie choroby leczeni są pacjenci zajmujący poszczególne łóżka. Przegoniła jednak Lorkina, gdy pojawiła się jego przewodniczka. Idź, nakazała. Wszystkiego się dowiem. Wrócę później, obiecał. Jego towarzyszka uśmiechała się do niego nieśmiało i niewiele mówiła, prowadząc go do jaskiń. Nieśmiałość i nieporadność były czymś tak niezwykłym u tutejszych kobiet, że powstrzymał się od próby wciągnięcia jej w rozmowę. Skoro dorastanie w miejscu, gdzie kobiety miały władzę, nie dało jej śmiałości i pewności siebie, to taka nieporadność musiała być bardzo głęboko zakorzeniona, a próba jej przełamania mogła raczej zaszkodzić niż pomóc. Zaprowadziła go w głąb miasta, dalej do wnętrza góry, którą za miejsce zamieszkania upodobała sobie większość zdrajców. Korytarz zaczął się wić, a po bokach mijali wejścia do jaskiń. Ostatnim razem, gdy tędy przechodził, po tym jak Ewar pokazał mu jedną z jaskiń, uznał, że przezornie będzie nie wykazywać nimi zbyt wielkiego zainteresowania. Teraz mógł do każdej swobodnie zaglądać. Jaskinie miały różne rozmiary i kształty. Wyrównanie podłoża w niektórych miejscach z pewnością wymagało pewnego wysiłku, ale nierówne i kanciaste ściany były nietknięte. W jednym z większych pomieszczeń Lorkin zauważył, że chodniki zostały przymocowane do ścian, by umożliwić dostęp do ich wyższych części. We wszystkich jaskiniach widział mieniące się kolorami pasma na ścianach, sufitach, a w kilku miejscach nawet na podłogach. W żadnej nie było drzwi. Wydawało się to dziwne w części miasta skrywającej magiczne sekrety. Może jednak tych sekretów nie da się wydobyć z kamieni. Może mogą być przekazywane tylko drogą mentalną, jak czarna magia. A może znajdują się w książkach w jakimś bezpiecznym pomieszczeniu. Kręty korytarz kończył się przy następnej jaskini. Przewodniczka przeszła nim do miejsca, w którym łączył się z kolejną i jeszcze jedną jaskinią. ścianach i podłożu były szczeliny, które łatwo było obejść. Nad większymi pęknięciami przechodzili po mostkach zbudowanych z płyt z tych samych kamieni co ściany. Potem zaś dotarli do drzwi. Kobieta zapukała, po czym uśmiechnęła się do niego i pośpiesznie odeszła, zanim zdążył jej podziękować. Odwrócił się i zobaczył, że drzwi się otworzyły. Z wnętrza usłyszał głos. Wejdź, Lorkinie. Rozpoznał mówczynię Savare. Wszedłszy do środka, zobaczył ją i mówczynię Halane, siedzące na dwóch z pięciu miejsc w kręgu. Savara wskazała jedno z nich, Lorkin zaś usiadł. Czy znasz obowiązki każdej z mówczyń? Spytała. Kiwnął głową. Tak, przynajmniej niektóre z nich. Mówczyni Riaja zajmuje się posiedzeniami, wyborami, sądami. Mówczyni Kalia nadzorowała leczenie. Mówczyni Shiaja kontroluje produkcję żywności i zapasy wody. Ty zaś zajmujesz się obroną. To prawda. Mówczyni Lanna odpowiada za sprawy związane z warunkami życiowymi, a mówczyni Iwali za edukację. Mówczyni Halana, skinęła w stronę drugiej kobiety, zajmuje się tworzeniem kamieni. Spojrzał na Halanę i z wyrazem szacunku pochylił głowę. A zatem będziesz moją nauczycielką? Kobieta potwierdzająco skinęła głową. Jeśli się na to zgodzisz. Uśmiechnął się. Nie widzę powodu, dla którego miałoby być inaczej. Halana nie odwzajemniła uśmiechu, choć w jej spojrzeniu dostrzegł ślad rozbawienia. Coś w jej wyrazie twarzy sprawiło, że po plecach przebiegł mu dreszcz. Zmarszczył brwi i spojrzał na Savare. Chyba, że istnieje powód, dla którego miałbym się nie zgadzać. Uśmiechnęła się krzywo. Możliwe. Być może wspominałam, że kiedyś byłam w Krali. Przebywałam przez krótki czas w Imardinie, w okresie, który nazywacie najazdem Ichanich. Spojrzał na nią zaskoczony. Byłaś świadkiem najazdu? Jej oblicze spoważniało. Owszem, mamy Ichanich na oku, gdyż cały czas się przemieszczają i często nazbyt zbliżają się do azylu. Z reguły są nieszkodliwi i zbyt zajęci walką między sobą, by sprawiać nam problemy. Mimo to zapewne rozumiesz, że wszelkie oznaki zjednoczenia wśród nich są niepokojące. Na szczęście, kiedy doszło do tego ostatnim razem, nie mieli zamiaru przysparzać nam kłopotów. Na nieszczęście zaś twojego ludu, ich uwaga zwróciła się w stronę Krali. Zauważyliśmy, że wysyłali tam szpiegów, którzy mieli wybadać możliwości powodzenia ich planów. Zdarzenia, których byłam świadkiem, jasno pokazały, że gildia nie używa, a w zasadzie zabrania wyższej magii. Lorkin przytaknął i spuścił głowę. Nazywają ją czarną magią i już nie jest zakazana. Zmrużyła oczy. Ale jej stosowanie jest ograniczone. Tylko kilka osób wie, jak się nią posługiwać. Zgadza się. I o ile nasi szpiedzy się nie mylą, wiedza tych kilku osób również nie jest pełna. Spojrzał jej w oczy. Nie wiem, ponieważ nie jestem jedną z osób, którym zezwolono na jej posiadanie. Nie jesteś, powiedziała wytrzymując jego spojrzenie. Czy nie byłeś? Odwrócił się. Zapytała. O co właściwie zapytała? Czy nadal uważa się za maga gildii? Lecz za zadanym pytaniem kryło się jeszcze jedno. Czy chciał zachować możliwość, by znów nim zostać? Gdyby nauczył się czarnej magii, mogłoby się okazać, że już nigdy nie wróci do gildii. Może po prostu proponowała, że nauczy go czarnej magii zamiast przekazać mu wiedzę na temat kamieni. Było to jednak wątpliwe. Może jest właśnie poddawany próbie, żeby sprawdzić, czy chce natychmiast zabrać wiedzę na temat wytwarzania kamieni z powrotem do gildii. Ale nie miało to przecież sensu. Królowa ani słowem nie wspomniała, że nie wolno mu przekazywać tej wiedzy. Nie powiedziała też, że mu wolno. Pytam cię o to, powiedziała cicho Savara. Ponieważ aby nauczyć cię wytwarzania kamieni, będziemy musiały nauczyć cię wyższej magii. Spojrzał na nią zaskoczony. Aha. I pytam, czy mogłoby to uniemożliwić ci ewentualny powrót do gildii? Rozumiem. Nagle wszystko nabrało sensu. Królowa uważała, że należało mu się coś o równej wartości w zamian za skradzioną mu wiedzę uzdrowicielską. Nie znał jedynie czarnej magii i sposobu wytwarzania kamieni. A skoro potrzebował jednego, by poznać drugie, musiałby zapłacić tę samą cenę. Brak możliwości powrotu do domu. Co oznacza, że rozważały możliwość wypuszczenia mnie pewnego dnia. Jak zareagują członkowie gildii, gdy dowiedzą się, że Lorkin zna czarną magię? Wybaczą mu, jeżeli okaże się, że znalazł dla nich nową metodę obrony? Po chwili serce w nim zamarło. Miałam nadzieję, że znajdę sposób, który zastąpi czarną magię, a nie będzie jej wymagał. Skoro jest potrzebna do wytworzenia kamieni, to znaczy, że zawiodłem. Gildia może się z tym nie pogodzić. Chwilę potem zdał sobie sprawę, że tak naprawdę w to nie wierzy. Gildia nigdy nie odrzuciłaby szansy nauczenia się nowego rodzaju magii, szczególnie jeśli samo używanie kamieni nie wiązało się z wykorzystaniem czarnej magii. Wówczas konieczne byłoby tylko określenie, kto może się tego nauczyć. Jeżeli magowie gildii chcieliby skorzystać z możliwości, jakie dają magiczne klejnoty, musieliby zaakceptować fakt, że Lorkin nauczył się czarnej magii, aby móc im te możliwości zapewnić. Gdyby nie chcieli. Cóż, albo ja i klejnoty, albo nic. A co gdyby gildia go nie przyjęła? Cóż, wróciłby do azylu. Społeczność zdrajców nie była pozbawiona wad, ale który kraj czy naród ich nie miał? A jednak myśl o tym, że miałby nigdy nie wrócić do Imardinu, wywołała ukłucie żalu. Musi być jakiś sposób na to, by mógł odwiedzać matkę, Rotena i przyjaciół. Nad tym popracuję później. To jest ważniejsze. Jeżeli Ashaki zyskaliby tę wiedzę, zanim uda się do gildii, skutki mogłyby być katastrofalne. Nie mogę skontaktować się z Osenem i poprosić go o zwołanie posiedzenia, na którym podjęto by taką decyzję. Muszę wykorzystać okazję zdobycia wiedzy na temat kamieni i mieć nadzieję, że gildia mnie z tego powodu nie odrzuci. Spojrzał na Savare. Znajomość czarnej magii może pozbawić mnie szansy powrotu na stałe, powiedział. Może się okazać, że będę mógł jedynie przyjeżdżać z wizytami. Podejmę ryzyko, jeżeli dasz mi słowo, że w azylu zawsze znajdę dom. Odwzajemniła jego spojrzenie, po czym odwróciła się do Halany. Kobieta skinęła głową. Savara znów popatrzyła na Lorkina i uśmiechnęła się. Będziesz tu mile widziany, pod warunkiem, że nigdy nie złamiesz naszych praw. Dziękuję. Tymczasem, powiedziała podnosząc się z miejsca i wskazując na Halanę, pora na uzupełnienie twojego wykształcenia. Poklepała go po ramieniu, przechodząc obok. Z pewnością bardziej przejmujesz się wyższą magią, nie martw się. To akurat ta łatwiejsza część. Halana przewróciła oczami i cmoknęła z dezaprobatą. Nie słuchaj jej, rzekła. To prawda, że wyższej magii łatwo się nauczyć, ale wyrabianie kamieni wcale nie będzie aż tak trudne, jeżeli będziesz cierpliwy, pilny i skupiony. Lorkin spojrzał na Savare i dostrzegł, że pokręciła głową, zanim zamknęła drzwi. A jeśli nie będę? Kobieta wzruszyła ramionami. Zależy, jaki kamień chcesz wyhodować. Jeżeli ma on wytwarzać ciepło, a ty się nie skoncentrujesz, czy dzięki uzdrawianiu można wyleczyć oparzenia? Przełknął ślinę. Można. Uśmiechnęła się. W takim razie nie masz się czym przejmować. Sonea nie była zaskoczona, że Cher nie czekał pod sklepem ze słodyczami, lecz zostawił wiadomość ze wskazówkami, jak go odnaleźć. Wraz z Dorienem i Nikeą przebrali się za parę z córką, oferujących usługę zbierania i przygotowywania skrawków do produkcji papieru. Wiadomość zaprowadziła ich przez mały, nocny rynek i łaźnie do spelunki, a gdy wyszli z piwnicy, okazało się, że Cherry przejął na noc schludny i zaskakująco pięknie ozdobiony dom. Sonea nie chciała pytać, gdzie podzieli się jego właściciele. Wszędzie widać było ślady ich obecności, od zabawek za otwartymi drzwiami do sypialni po niedojedzone resztki na stole. Cherry czekał na nich w ciemnym pokoju, siedząc przy oknie. Gol spotkał się z nimi w piwnicy i ostrzegł, by nie zapalali świateł. Spotkanie ma się odbyć w tamtym pokoju na drugim piętrze, powiedział Cherry, wskazując za okno. Sonea spojrzała w tym kierunku i zobaczyła oświetlony lampami pokój gościnny w domu po przeciwnej stronie alejki. Uliczka była tak wąska, że robiąc zaledwie kilka kroków, Sonea mogłaby znaleźć się w tym pokoju, gdyby nie był od niej oddzielony dwiema ścianami. Przedyskutowali sposób podejścia pod drugi budynek i odcięcia oczywistych tras ucieczki. Żaden z ludzi Cherry'ego nie był w stanie sprawdzić budynku tak dokładnie, by bez ryzyka ujawnienia się poszukać ukrytych dróg ucieczki. Dom, w którym się znajdowali, był najbliższym miejscem, w jakie udało im się podejść. Dostanie się do pokoju naprzeciw po rozpoczęciu spotkania było zadaniem dla magów. Sonea debatowała nad planem z Dorianem i Nikeą, ale nie mieli szans wprowadzić go w życie. Pokój naprzeciwko nadal był pusty. Noc mijała powoli, a Cherry z każdą godziną coraz bardziej zamykał się w sobie. Mówił coraz mniej, aż w końcu wszyscy zamilkli, nie chcąc dać wyrazu swoim obawom. Ich postawy i miny były pełne rozczarowania, gdy stało się jasne, że nie dojdzie do żadnego spotkania, schwytania Skellina ani kogokolwiek innego. Gdy ściany za oknami zaczęły się powoli rozjaśniać, milczenie przerwała w końcu Nikea. Co o tym sądzicie? Powinniśmy przyjąć, że spotkanie zostało odwołane? Wszyscy spojrzeli po sobie, oprócz Cherry'ego, który wpatrywał się w nicość. Zaczekamy na jakąś wiadomość, powiedziała do niego Sonea. Gdyby Eni udało się wymknąć albo przesłać informację przez kogoś, to dokąd by poszła? Spytał Cherry'ego Dorian. Zmarszczki na czole Cherry'ego pogłębiły się. Nie przyszłaby tutaj ani nie przesłałaby tu wiadomości, żeby nie zwrócić na nas niczyjej uwagi. Podniósł się z miejsca, co było dość niespodziewane po kilku godzinach bez ruchu i milczenia. Chodźcie za mną. Posłuchali go, zeszli do piwnicy i tą samą drogą, którą przyszli, wrócili do spelunki. Kiedy dotarli na miejsce, kobieta w średnim wieku, która prowadziła lokal, podeszła nerwowo do Cherry'ego i podała mu kartkę. Przepraszam, przyszło kilka godzin temu, powiedziała. Nie wiedziałam, co z tym zrobić. Nie mówiłeś, że mogę dostawać wiadomości, ani dokąd mam je przekazać. Nie spodziewałem się, że zajdzie taka konieczność, odparł. W każdym razie dziękuję, że ją przechowałaś. Kobiecie wyraźnie ulżyło i szybko wyszła z pokoju. Cherry przeczytał wiadomość i odetchnął. Jest cała i zdrowa, powiedział. Ale dowiedzieli się, że jest szpiegiem, pokręcił głową. Przydałyby się jej lekcje pisania. Pokazał im kartkę, na której widniały dwa gryzmoły. Obmyśliliśmy kod, ale nie jest zbyt szczegółowy. Będziesz mógł się z nią spotkać i dowiedzieć się, co się stało? Zapytał Dorian. Cherry przytaknął. Nie wiem tylko kiedy. Wszystko zależy od tego, ile wiedzą o niej zleceniodawca i złodziej, który go kontroluje i czy ruszyli za nią w pościg. Jego twarz ponownie spochmurniała. Dam wam znać, gdy tylko się dowiem. Sonea położyła dłoń na jego dłoni. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku i przekaż jej od nas podziękowania. Zmusił się do mizernego uśmiechu. Tyle zachodu i nie złapaliśmy Skellina. Posłuchajmy, co Eni ma nam do powiedzenia, zanim uznamy, że to była całkowita porażka. Może zdobyła jakieś informacje, które damy radę wykorzystać. Przytaknął. W takim razie zaprowadzę was z powrotem do gildii, żeby nikt was nie rozpoznał. Skinął na nich dłonią. Chodźcie. Mam pewne plany.